Kolejnym wykładowcą, którego zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję, jest pan profesor Romuald Szeremieta. Pan profesor urodził się w Olmontach koło Białegostoku. To polski polityk, publicysta, doktor habilitowany nauk wojskowych, oficer rezerwy Wojska Polskiego, poseł na Sejm III kadencji w latach 1997-2001. Był także wiceministrem i następnie pełniącym obowiązki ministra obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Jest wykładowcą akademickim, to tak ogólnie. Związany jest z Legnicą. Tutaj w Legnicy przebywał dosyć długo, ukończył szkołę tutaj ukończył zasadniczą szkołę zawodową i pracował w fabryce jako wykwalifikowany robotnik. Odbył zasadniczą służbę wojskową w oficerskiej szkole Wojsk Łączności w Szczegoniu, czyli też niedaleko. Zdał maturę w liceum ogólnokształcącym tu w Legnicy, a od 1968 roku studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Działał w środowiskach niezależnych, w grupie samokształceniowej przy duszpasterstwie ojców Franciszkanów w Legnicy między innymi. Współdziałał z konspiracyjną organizacją Ruch, kolportował biuletyn, a w marcu 1968 roku został pobity przez MO w czasie demonstracji w Legnicy. Pan Romuald Szeremietiew ukończył, doktorat uzyskał na podstawie pracy Kierowanie Obronnością Rzeczypospolitej Polski w 1995 roku na Akademii Obrony Narodowej, a habilitację 6 lat później na tej samej uczelni. Od lat 90. pracuje na Akademii Obrony Narodowej i nadal jest związany z tą uczelnią. Natomiast był też profesorem i kierownikiem Katedry Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, a w październiku 2010 roku został dziekanem tego wydziału. Pan Szeremietiew, pan profesor, jest autorem wielu publikacji, w tym książkowych. No, tutaj, jeżeli chodzi o te publikacje, w ogóle o życiorys pana Szeremietiewa, to zachęcam do zajrzenia na jego stronę internetową. Tam wszystkie szczegóły są podane. Pan profesor dzisiaj przyjechał do nas z tematem, który jest mu bliski. Mówię, że bliski dlatego, ponieważ już kilka lat temu napisał taki artykuł związany z bitwą pod Legnicą i w którym pisał o tym, o Legnicy, o bitwie pod Legnicą jako początku tego pojęcia, które powstało Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Pan profesor napisał piękne poparcie dla idei wyniesienia na ołtarze księcia Henryka Podłożnego i księżnej Anny i tekst tego poparcia jest zamieszczony w książce, o której wspominałem, Śladami Henryka Podłożnego i księżnej Anny. A tytuł wykładu, który dzisiaj wygłosi pan minister, pan profesor, brzmi Bitwa pod Legnicą 1241. Polska przed murzem chrześcijańskiej Europy. Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, ekscelencje, czcigodni księża i panie i panowie legniczanie, tak? Rzeczywiście trochę żeśmy się nie zgrali z panem Andrzejem co do tytułu, bo jak Państwo widzicie, troszkę odszedłem od samej bitwy, chociaż ona ma istotne znaczenie z punktu widzenia pewnej koncepcji, którą chciałbym Państwu przedstawić. Moje refleksje na temat tego, na temat roli Polski w Europie związanej jak najbardziej z kwestią naszej obecności jako bardzo ważnego elementu cywilizacyjnego, proszę Państwa. Ja zajmuję się geopolityką, geostrategią w Akademii Obrony Narodowej, na Akademii Obrony Narodowej. I otóż rozważając różnego rodzaju kwestie związane z tą sferą i nakładając to na sprawy, które dzieją się dzisiaj, tak, dzieją się w Europie, dzieją się za wschodnią granicą Polski, no, zarysowały się procesy, które mogą doprowadzić do daleko idących zmian, jeżeli chodzi o konstrukcję Europy, do której przyzwyczailiśmy się i w której żyjemy. I w moim przekonaniu jesteśmy w sytuacji, w położeniu takim, że te zmiany, które się dokonują już na naszych oczach, mogą przybrać charakter gwałtowny i może się skończyć konfliktem militarnym o bardzo wielkim wymiarze. A więc to, co nazywa się, mówiąc prosto, czy grozi nam wojna, sądzę, że grozi nam wojna. I w związku z tym, tym bardziej warto spojrzeć na tę kwestię owego przedmurza, ponieważ, proszę Państwa, z tego, czy Polska potrafi spełnić taką rolę, naprawdę bardzo wiele zależy. I ja chciałbym Państwu przedstawić moją refleksję związaną z tym problemem. A więc mówię, datujemy rzeczywiście kwestię obecności Polski na mapie Europy jako przedmurza, poczynając od bitwy pod Legnicą. Ma to związek bardzo ścisły z tą rocznicą, którą obchodzimy właśnie, mianowicie chrztu Polski, a więc przyjęcie wiary chrystusowej przez Polaków. Ma to ogromne znaczenie i temu chciałbym, proszę Państwa, tę swoją refleksję zadedykować. Otóż tak, proszę Państwa, elementem, który nie był do niedawna uwzględniany, zaczyna być uwzględniany, jest kwestia, która pojawiła się w związku z pewnym tekstem, który ogłosił amerykański politolog czas jakiś temu, Samuel Huntington. On w międzyczasie zmarł, tak, ale ten tekst, zwłaszcza książka, którą opublikował, no, pokazała pewien problem, którego przedtem nie dostrzegano i który dostrzec trzeba. Otóż okazało się, proszę Państwa, no, pewnie Państwo pamiętacie, był taki moment, kiedy po zakończeniu zimnej wojny i po rozpadzie Związku Sowieckiego jeden z Amerykanów, jak sam nazwa wskazuje, Fukuyama, sformułował taką tezę, że oto nastąpił koniec historii. Dlaczego nastąpił koniec historii? Mówi, bo nie będzie żadnych idei, o których można będzie, czy trzeba będzie prowadzić wojny. Wraz z upadkiem komunizmu skończyła się jego ostatnia ideologia, no i odtąd świat cały przyjmie jako taką formułę funkcjonowania demokrację parlamentarną i gospodarkę wolnorynkową. No, znaczy założenie było takie, że wszyscy z chęcią tego typu rozwiązania przyjmą. I Zachód dokonał operacji zainstalowania tego typu rozwiązań, głównie na Bliskim Wschodzie, no i obalając różnego rodzaju dyktatorów, którzy byli paskudni niewątpliwie. I okazało się, proszę Państwa, że te ludy, czy te narody, które tam były pod władzą tych dyktatorów, wcale nie sięgnęły po demokrację parlamentarną i gospodarkę wolnorynkową. Po dyktaturze pojawił się chaos, dzisiaj mamy efekty tego wszystkiego. No i wtedy właśnie pojawiła się ta praca Huntingtona. On stwierdził, że współcześnie istnieje konflikt. Istnieje konflikt między cywilizacją Zachodu, tak to nazwał, a cywilizacją islamu. I ten konflikt będzie wyrażał się również w wojnie, która, no, jak widzimy, się rozwija. I staje się bardzo poważnym problemem. Według niego, on tak to sobie wymalował, powiedzmy, on łączył te kwestie cywilizacyjne z religią, no i wyszło mu tak, że są tego typu cywilizacje. Ja się zastanowiłem nad tym i doszedłem do przekonania, że owszem, jest w tym coś, Ale ta analiza, którą przedstawił Huntington, jakkolwiek prawdziwie sformułował to owo ostrzeżenie, wydała mi się zbyt płytka, aby tłumaczyła ona wszystko to, czego doświadczamy i czego doświadczać będziemy. No i proszę Państwa, ponieważ cudzy chwalicie, swego nie znacie, no ustaliłem tak, że istniał uczony Polak, który zajmował się tymi kwestiami cywilizacji i dokonał analizy znacznie głębszej niż ten amerykański politolog. I proszę Państwa, no jeden z pracowników naukowych KUL-u nawet przeprowadził taką analizę, że najprawdopodobniej Huntington korzystał dość obficie z koniecznego, nie przyznając się do tego, prawda? Natomiast no, ten właśnie uczony wskazał, że warto się zwrócić do koniecznego. I proszę Państwa, spróbuję w wielkim skrócie przedstawić tę koncepcję cywilizacji i tego, jak cywilizacje ze sobą walczą, którą zaprezentował profesor Koneczny. No i spróbuję też Państwu przedstawić, co wynika z tego dla nas dzisiaj. A więc jak widzimy, tak, Koneczny tak twierdzi, cywilizacja stanowi podmiot historii, czyli ścisłe zespolenie kultury, praw, moralności, religii, wyjątkowy dla danych ludów, wyjątkowy. Ich metoda organizacji życia zbiorowego. Na tym Koneczny uzasadniał ten pogląd, mówiąc, że cywilizacja to jest organizacja życia zbiorowego, a więc metoda ustroju życia zbiorowego, czyli zespół wartości, rozwiązań, również prawnych, które sprawiają, że dana społeczność może funkcjonować. I mówił dalej, że istnieje wiele cywilizacji i że nie może istnieć jedna cywilizacja ogólnoświatowa. Tutaj Koneczny przedstawia dowody dosyć oczywiste w tym zakresie i jak widzimy inaczej też sformułował, jakie cywilizacje współcześnie występują. Arabska, bizantyjska, bramińska, chińska, łacińska, turańska, żydowska. No i mówił, że celowo ta wieża Babel jest obok, to znaczy, że między tymi cywilizacjami nie ma możliwości porozumienia się. Każda z nich uważa, że jej model jest najlepszy i chce, aby wszyscy to uznali, a więc inne cywilizacje, żeby ustępowały. Dalej profesor Koneczny mówił o tym, zwołał pewne prawa cywilizacyjne. A więc mówił, że jeżeli pojawiają się mieszanki cywilizacyjne, czyli wpływy kilku cywilizacji w jednym społeczeństwie, to z racji na brak spójności między nimi, tu dochodzi do konfliktu wewnętrznego. Dalej mówił, że człowiek, każdy z nas, nie może być cywilizowany na dwa sposoby. A więc nie może dwóch różnych systemów wartości. Tak? Musimy się zdecydować. Tak? I dalej mówił, że cywilizacje spotykając się na styku muszą się zwalczać. I co ciekawe, proszę Państwa, jeżeli dochodzi do równouprawnienia, to teraz jest modne bardzo, zwłaszcza w Europie Zachodniej, prawda, tolerancja i tak dalej, to Koneczny mówi, że to równouprawnienie i brak walki, obrony własnej cywilizacji sprawia, że zwycięży cywilizacja prymitywniejsza. On tam wykazywał, które metody cywilizacyjne, jak się mają do tego, co człowiek chciałby w życiu uzyskać, czy powinien. A więc, jak widzimy, tak, każda cywilizacja dąży do cywilizowania na własną modłę. I, proszę Państwa, to, co różni od Huntingtona, to Koneczny zauważa, że cywilizacje się przenikają. Nie ma czegoś takiego jak jakaś granica. To najogólniej mówiąc, jak spojrzymy, ruszymy na wschód, powiedzmy na ziemię za Bóg, to zobaczymy, w którym miejscu i dokąd stoją kościoły katolickie. Albo jak jedziemy z tamtej strony, to do którego miejsca idzie cerkwie. Tak, gdzie zanikają. Powiedzmy, tak ostatnio stoi w Warszawie. Więc ten wpływ cywilizacyjny polega na tym, że te wpływy się przenikają, że toczy się w związku z tym walka, toczy się walka również w ramach tych społeczeństw, w których te cywilizacje występują. I on mówi, że Polska, tak, Polska, my Polacy jakby umiejscowili się w cywilizacji łacińskiej, tak ją nazywa, i uważa, że cywilizacja łacińska z punktu widzenia człowieka jest najwyższym osiągnięciem ludzkości, jeżeli idzie o wszystkie te rzeczy, które mu oferuje. No i mówi, że znajdujemy się my Polacy pod naciskiem ze wschodu cywilizacji turańskiej, od Moskwy, i od zachodu cywilizacji bizantyńskiej, tu chodzi głównie o północne Niemcy i Prusy, a od wewnątrz cywilizacji żydowskiej, to w okresie międzywojennym było bardzo widoczne, ponieważ w Polsce była duża społeczność żydowska. Cywilizacja łacińska, o której mówi Koneczny. Otóż, proszę Państwa, tak. Po pierwsze, w jego koncepcji najważniejszym czynnikiem tworzącym tę cywilizację jest Kościół katolicki, a etyką cywilizacji łacińskiej jest etyka katolicka. Greckie pojęcie prawdy, starożytni filozofowie, tak, Arystoteles, piękna, a więc literatura i sztuka, to są elementy, i wreszcie rzymskie prawo, rozwijające duch chrześcijańskie. Więc w naszej cywilizacji łacińskiej, ja uważam się za członka tej cywilizacji, tak, etyka katolicka, prawda i prawo, to są te trzy fundamenty, na których się nasza cywilizacja buduje. Dalej, bardzo ważna rzecz, to jest to, że rządzących i rządzonych obowiązują te same prawa moralne. To jest to pytanie cały czas, tak, na ile ma być moralności w polityce. Ludzie cywilizacji łacińskiej uważają, że polityka również powinna być, musi być moralna. Dalej, podstawą, proszę Państwa, to jest charakterystyczne tylko dla cywilizacji łacińskiej, jest samorząd i wpływ społeczeństwa na państwo. Samorządność jako rzecz, powiedziałbym, najważniejsza. Prawo prywatne, prawo publiczne, dualizm prawa i wyższość etyki nad prawem. Prawo ma wywodzić się z etyki i podlega ocenie moralnej. Słyszymy, tak, że jak jest prawo, jest napisane, no to koniec, nie mędkować, wykonywać. Tymczasem ludzie cywilizacji łacińskiej mówią, hola, hola, tak. Istnieje moralność i moralność musi być ponad normami prawnymi, bo nie ma gwarancji, czy ktoś nie ustali norm prawnych, które akurat z moralnością będą sprzeczne. W ekonomii ceni się najwięcej własność nieruchomą. Ideałem jest zapewnienie jak największej liczby ludzi samodzielności ekonomicznej, zapewniającej utrzymanie rodziny. A więc, no i w prawie rodziny małżeńskiej, małżeństwo monogamiczne, z podstawową rolą rodziny jako elementu, na którym się opiera konstrukcja społeczna. A więc myślę, że ja się zgadzam z profesorem Konecznym, że ten model cywilizacji, powiedzmy, tak, oferuje bardzo wiele i jest rzeczywiście jakby pozytywnym bardzo elementem w oddziaływaniu na społeczeństwo, ale jednocześnie jest to cywilizacja bardzo wymagająca. Tak, bo jeżeli wiąże tak silnie moralność, że działa się publiczną, to już jest to rzecz bardzo trudna i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, cywilizacja turańska, o której mówi Koneczny, że powstawała na wschodzie głównie poprzez to, co poprzez wpływy mongolskie Wielkiego Stepu, a co się przeniosło na Moskwę, ponieważ Moskale w którymś momencie, no, po pierwsze byli przez kilkaset lat pod okupacją czy panowaniem właśnie mongolsko-tatarskim. Wiele instytucji, które tam się ukształtowały, to jest efekt tego. I rzeczywiście, proszę Państwa, według Konecznego wygląda to w ten sposób, że w cywilizacji turańskiej, inaczej niż w łacińskiej, gdzie tworzą się rodziny i narody, nie ma trwałych więzi społecznych. Aktywność polityczna ma charakter wojskowy. Stąd te operacje. Ci Tatarzy, którzy znaleźli się pod Legnicą, no to tureńszczyzna w czystej postaci. No ale Moskale atakujący to jest również tak. Podbój jako metoda rozwoju. Nie zagospodarowanie tego, co mam. Czyli no dobrość, ja mam jakąś własność, tak, i staram się ją zagospodarować tak, żeby utrzymać moją rodzinę, ale zdobycie, odebranie komuś, kto coś ma. prawda? A więc metodą rozwoju jest, są podboje. Władzę polityczną nie obowiązuje moralność. Władcy wolno wszystko. Dalej, no, charakterystyczny brak rozwoju nauk. Owszem, w trojęściźnie przyswaja się wynalazki z dziedziny wojskowej, bo jest to niezbędne również względu na te podboje. Natomiast jeśli chodzi o rozwój nauk, to jak spojrzymy na wschód, proszę Państwa, i zobaczymy, czym my się posługujemy, jakimi, na przykład technicznymi jakimi wynalazkami, gdzie one powstały, tak? No, to nie znajdziemy tam wiele, jeżeli coś znajdziemy. Dalej, uznaje równoprawność ta cywilizacja monogami, poligami i konkubinatu. Czyli tutaj nie ma takiego wymogu, jak jest w naszej cywilizacji. Dalej, religia nie ma większego wpływu na moralność publiczną. Nic dziwnego, jeżeli władze nie obowiązuje moralność. I jest wykorzystywana jako instrumentalnie, na przykład jako powód do prowadzenia wojny. Cała Katarzyna to rozwinęła, prawda, do bardzo daleko, mówiąc, że w Polsce Rzeczpospolita, że ona musi bronić wyznawców prawosławnych, którzy są w Polsce prześladowani. Prawda? Więc no, okazało się, że ta misja, powiedziałbym tak, wyzwoleńcza, jakoś z tym cywilizacji trojańskiej głęboko zapadła. A więc Konieczny uważał, że tworzyli Hunowie, Mongołowie, Turcy, tutaj w tej cywilizacji świetnie funkcjonowali, przyjęli Rosjanie i w jakimś sensie również Kozacy. To jest problem, który się pojawił w Rzeczpospolitej, mianowicie w jaki sposób Rzeczpospolite przekształci z Rzeczpospolitej dwojga narodów, czy w trojga narodów. Tak była próba zbudowania Wielkiego Księstwa Ruskiego, jak wiadomo, nieudana. Moskwa, proszę Państwa, turańska Moskwa, dwie wielkie idee, które bardzo mocno zorientowały tutaj działalność Rosji, a więc po pierwsze zbieranie ziem ruskich, przy czym za ziemie ruskie książęta, wielcy książęta moskiewscy, a później carowie rosyjscy uważali wszystko, co uznali za rosyjskie, prawda, i za ruskie. Niekoniecznie tam musieli być Rosjanie. Przypominamy, że Piotr I budował Petersburg na ziemiach, na których Chinowie mieszkali. Prawda? Jak spojrzycie Państwo na mapę narodowościową, nawet współczesnej Rosji, to zobaczycie ogromne obszary, na których nie ma Rosjan. No i teoria trzech Rzymów. To jest to, co sprawiło ten no, konflikt, który do dziś chyba się jakoś wyraża i trudno nam mimo zabiegów jakoś to odmrozić. Mianowicie teoria trzech Rzymów, która powstała w Moskwie i która mówiła, że pierwszy Rzym upadł na skutek herezji, to chodzi oczywiście o papiestwo. Tak, drugi Rzym, Konstantynopol, na skutek zdrady prawdziwej wiary, ponieważ w którymś momencie patriarcha Konstantynopola chciał odnowić kontakt z Rzymem i wrócić jakby do jednego chrześcijaństwa. I trzeci Rzym, tym trzecim Rzymem jest Moskwa, czwartego nie będzie. A więc ta teoria trzech Rzymów jest również organizującą wyobraźnię rosyjską. Cywilizacja bizantyńska. To jest o tyle ciekawe, bo to formułuje profesor Konieczny. My tego nie dostrzegaliśmy, czy nie dostrzegamy, może warto dostrzec. Cywilizacja bizantyńska formowała się w specyficznym bardzo warunkach, mianowicie wtedy, kiedy doszło do podziału na Cesarstwo Zachodnie, Cesarstwo Wschodnie. W Konstantynopolu przez pewien czas Cesarstwo Wschodnie było potęgą. No i panujący cesarz miał inną pozycję niż na przykład ten cesarz w Europie Zachodniej, który w którymś momencie musiał się podporządkować moralnej władzy papieża. Była ta walka między cesarzem a papieżem. Tak? Wyrazem tego była chociażby marsz do Canossy, jednego z takich niepokornych, który próbował narzucić swoją władzę Kościołowi. W naszej cywilizacji, proszę Państwa, w łacińskiej cywilizacji ukształtowała się oddzielnie władza duchowa i władza polityczna. Jedna i druga ma swoje właściwe środki, ale wiadomo, że władza duchowa ma prawo do oceny moralnej tego, co robi władza polityczna. W Bizancjum nie było takiego związania. Cesarz był również głową Kościoła, a więc był najwyższą władzą i polityczną, i duchową. No i ukształtowały się tam pewne rzeczy, więc takie, że prawo publiczne jest ponad prawem prywatnym. Dalej, no, zwierzchność władzy politycznej nad władzą duchową. Niezależność polityki od moralności. Państwo tworzy potężną, regulującą wszystkie dziedziny życia administrację, to jedno słowo wypadło. No ponieważ no, tworzy się, powiedziałbym tak, jak stara się w tym porządku cywilizacyjnym jak najwięcej dziedzin uregulować przepisami prawa. No to żeby te przepisy prawa były przestrzegane, a widzimy, że niezależna jest moralność od polityki, no to trzeba oczywiście rzeszę ogromną urzędników, którzy będą pilnowali, żeby obywatele te przepisy prawa respektowali. Prawda? No, no i z tym związany jest system podatkowy i jako zasada stała zawodowa armia, ponieważ nie ma zaufania do tego, że obywatel, który będzie miał broń, przypadkiem nie będzie chciał się buntować. Cywilizacja bizantyjska, mimo upadku cesarstwa i zajęcia go w końcu przez Turków, zakorzeniła się na terenie Europy, głównie na terenie Niemiec Północnych. I zauważcie Państwo, że tam właśnie pojawiło się pęknięcie pod nazwą protestantyzm. Protestantyzm, z którym znowu władza polityczna ma daleko idący wpływ na czyja władza tego religia, tak? Dalej Rosja, również przyjmując chrześcijaństwo z Bizancjum, uznała się za jedynego reprezentanta chrześcijaństwa. No i tutaj reformy Piotra I były takim wejściem bizantynizmu, biorąc pod uwagę relacje z Zachodem. Francja, antychrześcijańska rewolucja, no i to, co powiedział Machiavelli, tak, to czysty bizantynizm, jeżeli mam popierać się na Konecznym, on swoją zasadę, że cel uświęca środki. Zastanawiam się, proszę Państwa, kiedy obserwuję funkcjonowanie Unii Europejskiej albo instytucji unijnych, czy nie za dużo tam właśnie bizantynizmu. Kiedy obserwujemy masową produkcję przepisów prawa, nie oglądając się na kwestie moralne, masowo, tak? No i rozbudowującą się administrację, która ma pilnować, żebyśmy tych przepisów przypadkiem, zastanawiam się, czy to nie jest wpływ tego bizantynizmu, jak mówił profesor Koneczny. I wobec tego, proszę Państwa, przechodzimy do naszego położenia między Niemcami a Rosją. Otóż, o ile w Polsce, przynajmniej w tamtych dawnych wiekach, dominującą była cywilizacja łacińska z tymi wpływami turańskimi, bizantyńskimi, ale w bardzo ograniczonym zakresie, o tyle i Rosja, i Niemcy prezentują w sensie cywilizacyjnym coś, co można nazwać pęknięciem cywilizacyjnym. Mianowicie, no, po stronie rosyjskiej mamy bizantyńskiego orła dwugłowego, ale mamy czapkę Monomacha, czyli wpływy turańskie i bizantyńskie. Po stronie niemieckiej mamy łacińskiego orła, prawda, i mamy dwugłowego bizantyńskiego orła cesarza niemieckiego. No i mamy tę tendencję, która występuje w Niemczech Północnych. Tam się uformowały Prusy, przypominam. Tak, Prusy ze wszystkimi konsekwencjami. Koneczny mówi tak, że Prusakom i Moskalom się bardzo łatwo porozumieć, bo oni mają te same pojęcia. Z Polakami nie da się, dlatego że my mamy inny zespół pojęć, inne wartości. W związku z tym na tym polega cały problem. I problem polega tutaj również i na tym, że jeżeli chodzi o Rosję, przy tym pęknięciu, czy zwycięża turanizm, czy zwycięża bizantynizm, to Rosja albo szuka jakiejś współpracy z Zachodem, tak jak to robił Piotr I, albo dokonuje inwazji, tak? Taką czystą turańszczyzną był oczywiście bolszewizm, tak, w 20 roku. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to albo Niemcy chcą być ponad wszystko, i powstaje mocarstwo w oparciu o bizantyńskie Prusy, albo powstają Niemcy Zachodnie, tak jak Republika Federalna Niemiec, którą, przypominam, tworzył gorliwy katolik Konrad Adenauer. Prawda? I to było państwo, które było demokratyczne i które było związane z Zachodem. I kiedy doszło do zjednoczenia Niemiec, Prawda? Kiedy zobaczyłem, że stolicę przeniesiono z Bonn do Berlina, to trochę mi się nieprzyjemnie zrobiło. Tak wolałbym, żeby ta stolica w Bonn została. W każdym razie, proszę Państwa, pęknięcia w polityce zagranicznej i w tendencjach, które prezentuje i Berlin, i Moskwa, według tego, co mówi Konieczny, wynikają między innymi z tych kwestii cywilizacyjnych, tego sporu, który tam cały czas się w tym państwie dzieje. No i zobaczcie Państwo, to takie rzeczy, które ciekawe są, tak? Na przykład narodowi socjaliści, gdzie wygrali w wyborach w 1932 roku na terenie Niemiec i gdzie katolicy na terenie Niemiec się znajdowali. Tak? Widzimy. No, widać, że tam, gdzie była społeczność, gdzie byli Niemcy katolicy, to Hitler tam nie wygrał. Tak? To jest również no, ciekawa bardzo oznaka. Polski wybór. Nasz wybór cywilizacyjny. A więc tak, no po pierwsze, proszę Państwa, stworzyliśmy, my Polacy, stworzyliśmy wielkie państwo, Rzeczpospolite Obojga Narodów. To państwo zawołało potęgę krzyżaków. Stając się przedmurzem chrześcijaństwa, Konieczny mówi, krzyżactwo to też był bizantynizm. Zresztą oni przy sekularyzacji stali się protestantami, tak? Oni nie zostali katolikami, tylko przyjęli protestantyzm jako religię. Dalej mówi, że tak, Rzeczpospolita opierała się na cywilizacji łacińskiej, co odróżniało ją od turańskiej, a potem turańsko-bizantyńskiej Moskwy. Unia polsko-litewska okazała się trwała i skuteczna między innymi dlatego, że Wielkie Księstwo Litewskie przy zachowaniu odrębności, bo to były nie tylko Litwini, to byli Rusini również, jak dziś powiedzieli Białorusini, przyjęło urządzenie cywilizacji łacińskiej. Na tym polegał sukces Rzeczpospolitej, na to polegał nasz wspólny sukces, że ta cywilizacja się przesunęła i nie udało nam się, proszę Państwa, mówię tutaj o Wielkim Księstwie Litewskim i o koronie Królestwa Polskiego, aby jakby przenieść tę cywilizację łacińską na południowo-wschodnie krańce Rzeczpospolitej. To była kwestia siczy zaporowskiej. W gruncie rzeczy to był jednak spór i wojna natury cywilizacyjnej. No, próba zbudowania, jak powiedziałem, Wielkiego Księstwa Ruskiego nie powiodła się. No i proszę Państwa, przedmurze. To przedmurze jest oczywiście możliwe wtedy, jeżeli w centrum Europy znajduje się duży ośrodek siły, który to ośrodek siły uniemożliwia Moskalom marsz na zachód, Prusakom marsz na wschód. Dopóki nie wrócimy do tego typu położenia, tego typu sytuacji, to grozi nam, że albo jedni, albo drudzy ruszą. Dzisiaj na razie Putin rusza. Dobrze? Ale nie wiemy, co się stanie, jeżeli chodzi o Niemcy. Dlatego, że no, biorąc pod uwagę te zjawiska, które się dzieją w tej chwili na terenie Niemiec, można sobie wyobrazić, że do władzy dojdzie jakieś radykalne stronnictwo, które wróci w kolejnej polityki pruskiej. Niekoniecznie jako sojusznik Zachodu i jako nasz dobry sąsiad. A więc proszę Państwa, niewątpliwie tak. Idea Polski jako przedmurza narodziła się na polu bitewnym pod Legnicą. Takie kamienie węgielne tego naszego przedmurza, to oczywiście Wiedeń, zwłaszcza i Warszawa w 20 roku. Za każdym razem wtedy powstrzymywaliśmy nawały ze wschodu. No i tutaj jeszcze wyjaśnię kwestię Grunwaldu, ponieważ ten Grunwald to było, proszę Państwa, mimo że po drugiej stronie byli krzyżacy, a więc ludzie, którzy mieli na swoich strojach krzyże, to było starcie cywilizacyjne. I na czym ono polegało? No chociażby na tym, co sformułowali polscy uczeni i co wtedy było rewolucyjną bardzo tezą, mianowicie, że a co uważali krzyżacy, że należy im za to robić, że pogan nie wolno nawracać mieczem, tak? I nie wolno im odbierać ziemi i imienia. To jest, krzyżacy mówili, że to, co ma poganin, to jest niczyje. można ją zabrać, prawda? I oczywiście miecz. No i jak wiadomo, myśmy tę stację cywilizacji krzyżactwem wygrali, tak? Bo na Soborze w Konstancji Polska spór z krzyżakami wygrała. A więc no to był jeden z elementów jakby budujących naszą tożsamość jako przedmurza. Jak widzimy, niekoniecznie to musiał być najazd akurat ze wschodu, bo tutaj to była północ. A więc tak, przedmurze. Koncepcja Polski jako antymurale chrystianis jest ściśle związana z katolicyzmem. Istotną rolę w jej kształtowaniu odegrały najazdy tatarskie, a później zagrożenie tureckie. Ale musieliśmy się też jako Polacy, jako zwolennicy tak, cywilizacji łacińskiej walczyć tak, z prawosławnymi Moskalami, protestanckimi Szwedami i Prusakami. Za każdym razem to byli obcy Polakom przedstawiciele innych cywilizacji. Obcy. I kluczową dla dziejów Polski moment walka w obronie cywilizacji łacińskiej, rozumianej jako przestrzeń wolności i sprawiedliwości, z decydującą rolą etyki katolickiej w działalności publicznej. Proszę Państwa, to bardzo silnie się podkreśla. I to cywilizację łacińską różni od tych innych koncepcji. A więc, proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli zapytać o sens dziejów Polski i rolę Polski w Europie. Sens dziejów i rola to strażnik i obrońca cywilizacji łacińskiej. A biorąc pod uwagę to, co się dzieje współcześnie również w Europie, wydaje się, że to jest nie tylko zasadne, ale i konieczne. Jeżeli Europa ma przetrwać, to chyba prymas Wyszyński mówił, tak, że może przyjść taki czas, kiedy Polska będzie rechrystianizować Europę. Jan Paweł II mówił, tak, nie wolno odcinać Europy od korzeni. Europa, jak Państwo wiecie, te gwiazdy, tak, 12 na fladze, to są gwiazdy maryjne. Tak, założyciele i twórcy, ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy, Gasperi, Schumann, Adenauer, gorliwi katolicy. Dziś trwa postępowanie wynoszenia ich na ołtarze. Mówiły się o nich święci w garniturach. A Europa w takim obecnym kształcie, jak jest, o tym zapomniała, wytarła z pamięci, że coś istnieje. I w związku z tym ma w prezencie dzisiaj islam. Muzułmanie mówią, że Polacy są narodem wiary. Bo wierzą, bo mają religię, przy której ciągle jeszcze stoją. I to jest, proszę Państwa, nasza siła. Nie wchodzi się tam, gdzie jest silny przeciwnik. W Polsce ten przeciwnik innej cywilizacji, w tym wypadku arabskiej, jest silny. A więc, proszę Państwa, nasza rola jest właśnie taka, moim zdaniem, i będzie ona miała pozytywne skutki, jeżeli uda się umocnić wszystko to, co w naszych dziejach, w naszej historii zgromadziliśmy. No, innego wyboru nie ma. Tak myślę. Dziękuję.